Dziękujemy Ci, Panie, za tę, za to zgromadzenie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność. O Panie, Ty masz sprawę do nas wszystkich. Panie, zakryj nas teraz swoją krwią, abyśmy patrzyli na Ciebie i abyśmy nie byli odwracani przez inne rzeczy od Ciebie. Objaw się, Panie. Tak, abyś zabrał też wszelką zatwardziałość z naszego serca. To jest tak, że jak Jego lud zgromadzi się razem, to pokazuje się Pan. I to nie jest tylko radość wielka dla nas, bo jak wczoraj przyjechałem tutaj, to tak się cieszyłem, że zobaczyłem tylu świętych. Moje serce się otworzyło, jak patrzę na narodzeństwo. Tak jak Paweł pisze o tym, że dziękuję za was w każdym czasie. I bracia i siostry są bardzo kosztowni dla Pana, a jeszcze bardziej, jak schodzimy się razem. I to nie tylko przychodzimy po to, aby się zobaczyć, ale Pan ma sprawę. I Pan chce nas ukończyć. Pan chce ukończyć Kościół. A w Filipian jest dużo mowy o społeczności, takiej szczególnej, o społeczności Ewangelii. Filipianie mieli to prawo. Powiem, że to był pierwszy kościół w Europie, który nie tylko usłyszał Ewangelię, ale też ją przyjął. Słyszeliśmy o tym w dwóch ostatnich zgromadzeniach, że ta historia jest taka wspaniała, gdzie czytaliśmy też w Dziejach Apostolskich 19 rozdział. Jak powstał Kościół wtedy tam. To nie był Paweł, który miał dobry pomysł, który koniecznie chciał pojechać do Macedonii i tam zwiastować. On też był w Azji i chciał też Ewangelię tam naprawdę zwiastować, ale Duch im to zabronił. A więc chcieli w inny kierunek pójść i Duch im też nie pozwolił. A więc poszli do Troastu przez morze do Macedonii. I w nocy widział Paweł człowieka, który wołał: przyjdź i pomóż nam. A to nie było tak, że on powiedział: no, widziałem taką twarz i ta twarz wołała, żeby przyjść do Macedonii. Ale czasami jest bardzo podobnie z nami, że Pan daje nam wrażenie, takie odczucie. I ty mówisz o twoim odczuciu i powstaje, że wyciągamy wniosek z tego, że Pan chce, aby pójść do Macedonii. Nie tylko, że ja tu miałem objawienie i mnie prowadzi Duch, ale wszystko powstaje w czasie tej społeczności. Paweł miał społeczność Ewangelii, dla Ewangelii, z braćmi. I jak on spotkał się z braćmi w Filipii, to wszystko już było przygotowane. I oni spotkali się tam na modlitwie. Były tam też kobiety żydowskie. A była tam szczególna kobieta? Może my dzisiaj powiemy, była dama? Była tam dama i była to bogata kobieta, która handlowała purpurą? I wtedy, w tym Królestwie Rzymskim, to było coś szczególnego. A co tam czytamy? Że Pan otworzył jej serce. I ona słuchała, to, czego mówił, to, o czym mówił Paweł. Ale Paweł nie otworzył jej serca, to Pan otworzył jej serce. Paweł nie może powiedzieć, że ja ją doprowadziłem tu do Ewangelii, bo to Pan otworzył jej serce. To jest zawsze wybór Pana, nie nasz. A może byś chciał jemu powiedzieć Ewangelię, a tamtemu Pan otworzy serce. Pan prowadzi. A więc Pan otworzył jej serce, ona dała się ochrzcić razem ze swoim domem. A wy wiecie, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach to my tak wiemy, że tata, mama, dziecko. Ale to było całe gospodarstwo. Ona miała tam służących też. Ona miała tych, którzy dla niej pracowali. A więc cały ten dom, całe to domostwo ochrzciło się. Wszyscy przyjęli Ewangelię i ochrzcili się. Czy to nie jest piękne? Ale nie na tym to pozostało, że dzisiaj się ochrzciłem i już wszystko jest dobrze. Nie. Naturalnie, to jesteś na właściwej drodze, ale musisz jeszcze coś zobaczyć. A Lidia zobaczyła coś spontanicznie i miała takie życzenie i powiedziała, że jak już uwierzyłam, to chcę być też Panu wierna. A więc przyjdźcie do mnie, do domu. Pan nie tylko otworzył jej serce, ale ona otworzyła też dom dla Pana. Wspaniała historia, którą przeżył Paweł i on to widział na własnych oczach. A więc on powiedział, Bóg rozpoczął dobre dzieło, bo od początku jest to Boże dzieło. A ten, który rozpoczął to dobre dzieło w was, on tego dokończy. Jestem tego pewien. I on mówił też, dlaczego? Dlatego, że mieliście społeczność Ewangelii. Nie byliście tylko słuchaczami tego, co Paweł zwiastował, ale wy byliście tak samo ożywieni i mieliście udział w tym dziele. I też Pan chce nas wziąć ze sobą w to dzieło. Bo inaczej nie jest Pan zadowolony i nie będziesz Ty zadowolony. Bo możesz słyszeć wiele, wiele słowa, wiele poselstw, a jak nie będziesz miał w tym udziału, i nie musiała tylko być tam kobieta bogata, dama, zbawiona z całym jej domostwem, ale jeszcze musiał być jeszcze zbawiony, jeszcze jeden musiał dołączyć. I tak to jest w Kościele. Bo to jest piękne gospodarstwo z Lidią i tu pięknie, harmonicznie wszystko. Ale wyobraźcie sobie, że tu dyrektor więzienia, a jaką on miał przeszłość, wyobrażacie sobie? Każdego dnia musiał wydawać rozkazy, żeby biczowano tych ludzi, żeby ich wiązano, aby im dokuczano, aby ich źle traktowano. Ale temu, właśnie tego, Pan chciał jeszcze też mieć. I czy to nie jest piękne? Dlatego Panu jest tak bardzo, dla Pana jest to takie ważne, aby nas odebrać tam, gdzie jesteśmy. On nie był wtedy tam nad rzeką, on nie był też w synagodze, on był w jego więzieniu, bo to było jego życie, to było obszar jego życia. I wtedy Pan tam pozwala Pawłowi też być w więzieniu. I Paweł tam był bardzo źle traktowany. Chodziło tam o taką kobietę, która przepowiadała przyszłość. I wtedy niestety trzeba było pójść do więzienia. I Paweł z Silasem znaleźli się w więzieniu. A może my byśmy myśleli, no tak, a tu jest, już się kończy nasza społeczność dla Ewangelii. No i to już jest koniec z Filipią. I wiecie, tam tych braci też i związano, i zakuto w takie dyby. Panie, i oni by mogli powiedzieć, Panie, no służyliśmy Tobie tak wiernie, a Ty nas posłałeś do więzienia. Ale oni nie narzekali. Tak myślę. Bo nic nie pisze tu, że do północy nic tam nie jest napisane. Ale od północy zaczęli wielbić Boga. Zaczęli śpiewać. Zaczęli śpiewać pieśni wielbiące. Amen. Wiesz, jesteś w takiej sytuacji, wszystko jest okropne. I wszystko leci tak, jak Ty byś nie chciał, a Ty zaczynasz wielbić Boga. I wiecie, to życie, takie życie jest we wszystkich nas. To jest Chrystus w nas. I to jest cudowna Ewangelia. To jest cudowna Ewangelia, która tam się rozwinęła w Filipii. Ten dyrektor więzienia został zbawiony. I cały jego dom, wszyscy zostali zbawieni i ochrzczeni. I tak powstał Kościół w Filipii. I wiecie, też chciano tam zrehabilitować Pawła, ale w sumie chcieli tak właściwie, aby opuścił Filipię po prostu w skrytości. I była sytuacja, że nawet przed publicznością mógł być prowadzony jako ten, który mógł być zrehabilitowany. A bracia byli tam również i go pożegnali. A jacy bracia? Bo wiecie, tam już było prawdziwe życie Kościoła. Bo jacy bracia? Bo ten dyrektor więzienia dopiero co był uratowany. Może on nie był tam, nie wiemy. Ale była Lidia i byli tam ci z jej domostwa. I w tym krótkim czasie już byli bracia. I Pan tam rozpoczął Kościół. Społeczność dla Ewangelii. Bo Ewangelia to nie jest tylko, aby gdzieś pójść i zwiastować. I to nie chodzi o to, że teraz musimy zwiastować naukę o zbawieniu. Naturalnie to też zawiera w tym, ale Ewangelią tu jest osoba. Ewangelia to jest osoba. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale, to pisze, że oni zwiastowali Jezusa jako Ewangelię. Niektórzy rozpoczęli tamto dzieło i to nie byli ci z Jeruzalem, ale byli ci, którzy przyszli z Cypru, bo stali się też wierzący i oni też później byli w Antiochii, ale oni zwiastowali Jezusa jako Ewangelię. I tam stało się tak, że nie tylko Żydzi zostali zbawiani, ale też poganie. Jezus jako Chrystus. Albo Paweł powiedział w Rzymian o Ewangelii Syna Jego. Paweł miał takie zadanie, by zwiastować Ewangelię Syna Bożego. Widzimy to w liście do Koryntian, że ja zaplanowałem sobie niczego innego u was słyszeć. Jak ty mnie spytasz, co, to ja nic nie wiem. Nic. Ale tylko Jezusa Chrystusa i tylko jako tego ukrzyżowanego. On nie przyszedł z paczką, z pełnym pakietem doktryny i nauki do Koryntian, ale on przyszedł z Chrystusem. On przyszedł w Chrystusie. I to musi nas zachwycić, że w Nowym Przymierzu chodzi tylko o Chrystusa. To, co było w Starym Przymierzu, to, co było powiedziane, czytaj Izajasza 9. Ja, czy możesz przeczytać? I Izajasza 9:5. Wiecie, wy, młodzi ludzie, wy musicie wiedzieć Izajasza 9:5. Musicie to znać. To jest cudowny werset. I to jest werset, który mówi o Ewangelii. Może ktoś przeczyta i może ktoś wstanie i przeczyta.
Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst.
Amen.
Narodził nam się Syn. I to jest obietnica w Starym Testamencie i w Starym Przymierzu, że przyjdzie, narodzi się Syn. I On jest wszystkim. I On jest prawdziwym człowiekiem i jest też Bogiem. On jest też Synem, a jest też Ojcem Wiecznym. To jest Jezus Chrystus.
Schade, damals haben
szkoda, bo wtedy odpowiedzialni odrzucili ten kamień. Szkoda, tego nie możemy zrobić. Chrystus musi być wszystkim w Kościele i nie tylko kamieniem gdzieś w kącie, ale On musi być wszystkim. I tą Ewangelią jest Chrystus, Jezus. I tę Ewangelię zwiastowano w Filipii. I ten Chrystus przed 2000 laty był tylko osobą, to wtedy musiałeś być w Galilei, to może byś go spotkał, może byś z nim pogadał, może byś go zobaczył w jakiejś akcji. Ale jeden z uczniów wtedy, który przyszedł do niego, też był zaproszony przez przyjaciół, którzy powiedzieli, chodź, wiesz co, my znaleźliśmy Mesjasza, przyjdź. I to było takie zwiastowanie, że przyjdź, bo jest Jezus z Nazaretu. A tamten mówi, ale wiesz, co może być dobrego stamtąd? Oni powiedzieli, słuchaj, przyjdź i zobacz. A potem powiedział, słuchaj, to jest prawdziwy Izraelita. A słuchaj, a czy ty mnie znasz? Ale zanim Filip cię zawołał, to ja już widziałem cię pod drzewem figowym. A on powiedział, rabbi, nauczycielu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś nauczycielem. A on powiedział, ty wierzysz mi, bo ja widziałem cię pod drzewem figowym? Czy to ci wystarczy? ty zobaczysz coś większego niż to. I ty zobaczysz większe rzeczy. I wiecie, my wszyscy widzieliśmy więcej niż Natanael. A co mówi Paweł?
Erst sagt er, mir ist alles dient mir zur Errettung.
A Paweł mówi, że wszystko służy mi do zbawiania.
Kapitel 1, Vers 12.
W wersecie 12, rozdział 1, pierwszy. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. A więc wy wiecie, że Paweł był znowu w więzieniu? No był w więzieniu. No wiecie, wiesz co, jakbyś miał takie rzeczy wypisane w twoim podaniu o pracę i w twoim życiorysie, to wierzcie, co by się ktoś naprawdę zastanowił, czy cię zatrudnić. Ty ciągle byłeś w więzieniu.
Ja.
Tak. Wiesz, to nie wyglądało dobrze. Ale on mówi, że to, co go spotkało, to jest dobre i posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Aby też wziąć przykład z Pawła, aby móc naprawdę przyznać się do Pana tak bardzo jasno. I śmiało. Ale też były sytuacje, gdzie ludzie po prostu zwiastowali Ewangelię po to, aby Pawłowi zaszkodzić. Ale on mówi, ale wiecie, obojętnie, jakkolwiek, aby Chrystus był zwiastowany. Czy to będzie w taki sposób, czy w inny, z tego się cieszę i z tego się też będę dalej radował. Czy śpiewaliśmy pieśń wcześniej o radości? A jak czytasz list do Filipian, to często możesz wyczytać radość. Zaczyna się radośnie, kończy się radośnie. Paweł jest pełen radości w więzieniu, bo on widzi, że bracia i siostry zostają przez niego zachęceni. I on cieszy się, że nawet Ewangelia może być zwiastowana. No nie wiem, co tam było, że mogła być też i fałszywie nawet zwiastowana. Byli jacyś pracownicy, którzy mieli jakieś złe zamiary. Ale Pawłowi służyło to i on nawet nie rozpaczał i nie mówił, ach, jak okropnie, zobaczcie, co mnie spotkało. Nie. Cieszę się. Jak Chrystus będzie zwiastowany, cieszę się. Jest taki werset w Rzymian 1, że Ewangelia jest mocą Bożą. Bo to w ogóle nie zależy od tego, który mówi, który zwiastuje, a Ewangelia jest mocą. A więc jeśli ktoś mówi, zwiastuje Ewangelię, to nie dlatego, że ten człowiek ma taką szczególną jakąś szczególną taką zasadę do tego, żeby zwiastować, ale to leży w mocy Bożej, nie w nim, nie w człowieku. I dlatego też Jezus powiedział, będziecie jeszcze większe rzeczy oglądać. A więc musimy widzieć coś większego. A w objawieniu 22 widzisz, w wersecie 17 widzisz, jak to jest, a duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. To tu nie jest opowiadane, co jest zawartością tego poselstwa. W moim życiu przez dwóch, trzech młodych ludzi znalazłem drogę do Jezusa. I wiecie, to był dzień, gdzie zobaczyłem, że Jezus jest Panem, że Jezus jest realnością i że nie mogę się oprzeć. I wtedy pierwszy raz zawołałem do Jezusa i modliłem się i zobaczyłem, że zostałem na nowo zrodzony. Ja wtedy nic nie rozumiałem, nikt mi nic nie tłumaczył. Ktoś mi coś tylko powiedział, ale to nie były jakieś rzeczy, które by mi na ten czas pomogły. Ale wiedziałem, że Jezus żyje. Bo to jest taka indywidualna droga. Jestem chrześcijaninem i coś się zmieniło w moim życiu. Ale jak przyszedłem pierwszy raz na zgromadzenie, i to nie tylko na zgromadzenie, ale po zgromadzeniu na społeczność, to wiecie, to nie przestało we mnie. Bo społeczność, tam, gdzie chodziło tylko o Jezusa, Chrystus, który jest wszystkim, z tak wieloma aspektami. To nie jest tylko jakiś kaznodzieja, który wyjaśnia wszystko, ale bracia i siostry, którzy są wypełnieni tym wspaniałym Chrystusem. To jest Kościół. I to jest społeczność dla Ewangelii. Muszę zobaczyć, jak przejdę dalej, bo czas ucieka.
Und dann gibt es hier eine Aussage in Kapitel 1, Vers 19. Ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird.
I werset 19 w pierwszym Filipian. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Że wyjdzie mi to ku wybawieniu przez waszą modlitwę. Mimo, że Paweł jest w więzieniu, on wie, że on jest niesiony przez modlitwy rodzeństwa. I to nie jest tylko, że musimy się ciągle modlić o słabych i chorych, albo że musimy się modlić tylko o apostołów, albo że myślimy, że oni tego nie potrzebują, ale Paweł tego potrzebował. Bo Paweł mówi, módlcie się też o mnie, aby mógł otworzyć usta dla słowa, tak jak się należy. A więc on potrzebował cały czas modlitwy. I w wersecie 19 mówi, że wszystko wyjdzie mi to ku wybawieniu. Co on myślał? O czym on myślał? No przecież Paweł już był zbawiony. I przecież on tak przeżył bardzo jasno. Stał się nawet niewidomy. To było takie mocne, to co on przeżył. I on zawrócił. Zawrócił ze starego życia. Zostawił stare życie. przyszedł do Chrystusa. I wiecie, on zobaczył też, że nawet jak ty raz jesteś uratowany, za pierwszym razem, że jesteś nowo zrodzony, to jeszcze dalej potrzebujesz zbawiania, bo twoje myśli mogą być jeszcze te stare. Jest jeszcze tak wiele w nas starego przyzwyczajenia, struktury myślenia, moje wrażenie. I może jeszcze nie jestem długo takim, jaki Bóg chciałby mnie mieć. Dlatego Paweł mógł tu powiedzieć, że wszystko, co się stało, służy mi ku zbawianiu, że Pan może we mnie pracować i że Pan czyni z niego takiego, który jest potrzebny i który może być używany przez Boga. I tu czytamy cudowny. I nawet jak położysz kilka tłumaczeń tego słowa, to tu chodzi o pomoc Ducha Jezusa Chrystusa. W innym tłumaczeniu jest to napisane, że wtedy, kiedy Duch stoi przy tobie. I to może być tak, że może jak to słowo powstało w ogóle i teraz się tym nie zajmowałem akurat, jak to można wyłożyć, bo to mnie nie interesowało, ale wyczytałem, że to się nazywa epikorega. Czyli to się wykłada jak albo to opisuje kogoś, kto w czasie jakiegoś turnieju, no wtedy też były turnieje, albo jakieś grupy teatralne, które występowały w teatrach. To było tournée, to nie był turniej, tylko tournée.
Damit so eine Veranstaltung stattfinden konnte, gab es immer einen reichen Sponsor.
A zawsze wtedy musiał być bogaty sponsor, który to zapłaci dla ludu, bo ludu nie było na to stać. A więc też jego imię było też naturalnie wypisywane, był znany, bo on za to zapłacił, a więc już jego imię tam widniało. I on o wszystko się troszczył, aby oni byli wykształceni, aby mogli też ćwiczyć na scenie. On wszystko to sfinansował. I z tego słowa powstał synonim. W antyku, że w pełni zabezpieczający życie pewnego człowieka. Bo na przykład jak był pan młody i chciał się ożenił, to on musiał całkowicie dbać o to, żeby dać zabezpieczenie swojej przyszłej żonie na jej życie. A więc tu bogate zaopatrzenie ducha tak naprawdę temu słowu może odpowiadać. Bo jest dużo tłumaczeń i w wielu tłumaczeniach jest zaopatrzenie. I cieszę się, że to jest też naszym doświadczeniem, bo masz jakieś doświadczenie i ty stoisz w tym i nie potrzebujesz tylko takiego pocieszenia, że ktoś cię poklepie po plecach albo że tobie współczuje i może troszeczkę ci pomoże, ale ty potrzebujesz wewnętrzne zaopatrzenie. Bo jak inaczej mógł Paweł w więzieniu o północy wielbić Boga? Dlatego, że to zaopatrzenie ducha było w nim. Musimy to zaopatrzenie poznać. Nawet jak jest nam dobrze, nie czekaj, aż pójdziesz do więzienia, aby to przeżyć. Nie czekaj, aż przyjdą problemy. Ale musisz się nauczyć, aby dziś, teraz bogato używać tego, aby używać tego zaopatrzenia. Zawołaj, Panie Jezu. Ucz się tego, naucz się. Czasami ktoś myśli, ach, to może jest taka praktyka tylko, albo ach, może się przyzwyczaimy do tego, albo przyzwyczailiśmy. No a co to jest picie? O tak, przyzwyczaiłem się do tego, wiecie, ale do dzisiaj nie mogę zostawić tego. Ty musisz wziąć kielich zbawienia i musisz zawołać imienia Pana. Co chce dzisiaj Pan zrobić? I musimy się nauczyć tu z tego listu do Filipian. My widzimy tą świeżość, jak Paweł zostaje zaopatrzony przez Ducha i też jaką on ma sprawę dla Kościoła, aby to dzieło szło do przodu. Może jeszcze wrócę do tego później. Ale teraz chciałbym, że wszystko służy mi ku zbawieniu przez bogatą pomoc ducha, przez zaopatrzenie, abym nie został zawstydzony, abym mógł
Chrystus groß gemacht wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod.
Abym mógł jak zawsze, tak i teraz uwielbiony, aby Chrystus był uwielbiony w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Tak czasami patrzę w inne tłumaczenia i dobrze jest patrzeć. Mogę zalecić Wam to naprawdę. Czasami jest to takie trudne, bo kosztuje dużo czasu, ale dużo możemy wtedy zrozumieć. Brałem też takie tłumaczenie z Genewy, że nie będę zawstydzony, ale jak to do tej pory było też, że mogę wystąpić śmiało, że ta wielkość Chrystusa będzie objawiona na moim ciele. Czy ja umrę, czy będę żył? I to było też tu. I on naprawdę tego doświadczył. Czy umrę, czy będę żył? To było jego doświadczeniem. I on już tu się przygotowywał, że kiedyś stanę przed tronem Bożym. A więc Pan przyjdzie, albo Pan przyjdzie z powrotem, albo ja pójdę do Niego. I on mówi, że ja mam to oczekiwanie, mam tę nadzieję, że nie będę zawstydzony, że jak stanę przed nim, to się nie zawstydzę, dlatego że coś zapomniałem, że może coś przeoczyłem, że może coś zaniedbałem. Z jednej strony jest bogate zaopatrzenie ducha, a z drugiej strony jest zdrowa bojaźń. Wrócimy do tego jeszcze później, ale aby mieć właśnie tą bojaźń Pana w sobie, bo przyjdziemy wszyscy przed tron Chrystusowy. Gdyż życiem jest dla mnie Chrystus.
Das Leben ist für mich Christus.
A wszyscy albo niektórzy mówią, tak, życiem jest dla mnie Chrystus. Ale życiem, aby żyć, jest to jeszcze więcej. Bo może ktoś powie, że piłka nożna jest moim życiem, to my możemy sobie wyobrazić, że może on naprawdę gra w piłkę albo tylko siedzi każdego wieczoru przed telewizorem i ogląda mecz. To jest różnica. Ale życiem, aby żyć, to nie jest to życie, ale aby żyć. A więc kiedy rano wstanę, Panie Jezu, Ty jesteś moim życiem. Ty jesteś dzisiaj moim początkiem. Panie Jezu, chcę dzisiaj pozostać w Tobie. Paweł mówi tu w trzecim rozdziale. On ma taką postawę, że on chce pozyskać Chrystusa i w Nim być znalezionym. On chce być w Chrystusie. I widzimy w jego różnych sytuacjach życiowych, też w dziejach, jak on mógł Chrystusa wyrażać. W bardzo różnych sytuacjach mógł wyrażać Boga w Chrystusie, z Chrystusem. I on nie musiał się naprężać i nie musiał się starać, bo jakoś muszę tu żyć teraz Chrystusem, muszę teraz żyć jak Chrystus i to jest takie wielkie zadanie. A jak możesz żyć Chrystusem, albo jak możesz żyć życiem Chrystusa, to może tylko jeden. To może tylko jeden. No, postaraj się żyć Chrystusem. No, staraj się. Potrzebujemy mieć postawę taką, Panie, chcę Cię pozyskać. Ty jesteś moim życiem, mów do Niego tak. Panie Jezu, Ty jesteś moim życiem. Alleluja, Ty jesteś początkiem i końcem. I jak rozpocząłeś we mnie swoje dzieło, to chcę w Tobie pozostać. Pan jest taki kosztowny, On jest taki wspaniały. On nie stawia nas przed katalogiem zadań, ale On proponuje nam, byśmy się rozkoszowali Nim. I musimy doświadczać tego bogatego zaopatrzenia. A jak jest napisane w Rzymian 10, że Pan jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. A co Paweł mówi i jaką on Ewangelię zwiastuje? Że temu, który jest najmniejszy ze wszystkich, została mi dana łaska, abym zwiastował. Abym zwiastował niezbadane bogactwo Chrystusowe. Z jednej strony możesz powiedzieć, tak zwiastować Chrystusa, może to jest za mało, może to innym się wydaje takie, ale on mówi, że niezbadane bogactwo Chrystusowe, niezbadane. Jeśli chcemy służyć w Kościele, to jak to jest w Piotra czy w Rzymian, musimy jako dobrzy gospodarze, dobrzy szafarze, musimy służyć łaską. I to jest mądrość Boża. To jest wielkie bogactwo, z którego możemy czerpać. I to prowadzi do tego, że Kościół zostaje budowany. Jak mówi Paweł, tu między wersetem 19 a 26, on tutaj był trochę rozdarty, bo on tak z jednej strony chciałby już być z Panem i być z Nim i rozstać się już z życiem. A kto już nieraz z Was chciało odejść? Odejść i być już przy Panu? No trochę Was jest. Ale pokazuje to nam, że Paweł był gotowy. Paweł był gotowy. I on też mógł napisać do Tymoteusza, że dobrą walkę toczyłem i ukończyłem biegu, a teraz oczekuje mnie korona. A więc to jest możliwe. To jest możliwe. On z jednej strony chciał być już przy Panu i dużo mu się już nie podobało na świecie i już nie chciał tego wytrzymać może, nie wiemy, ale powiedział, że ale z powodu was jest to ważne, abym pozostał z wami. Pozostać w tym namiocie, który kiedyś zniszczę je. I to jest wspaniałe. I on jednak był tu przekonany o tym, aby pozostać z braćmi i siostrami. I on mówi, że umrzeć jest wygraną, bo od razu może być wtedy u Pana. Ale życiem jest Chrystus. A więc czy umrę, czy będę żyć? Chwała Panu. A dlaczego on chce być w ciele? Aby usługiwać świętym, bo to było jego życie. A więc cieszę się w moich cierpieniach dla was. Mówi tak w Kolosan. A Filipian 1:22, a jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. A więc owocna praca. A więc on chce wydać owoc tego dzieła. I on chce, aby oni wzrośli, aby przynieśli owoc. Ale później mówi takie zdanie.
Dass Christus groß gemacht werde an meinem Leibe.
Aby Chrystus był powiększony na moim życiu, na moim ciele. I tak nie mówi się w wielu tłumaczeniach, że Chrystus by był uwielbiony i to też nie jest fałszywie, ale tu, gdzie on mówi, że żeby Chrystus był powiększony na moim ciele. A więc Chrystus chce być powiększony.
I
wiecie, mówimy, że coś jest skalowane. A więc Pan chce być powiększony, abyśmy mogli Go bardziej zobaczyć. I do tego On też nas powołał. I dlatego On wysłał Cię do tej szkoły, aby tam Chrystus był widoczny. Pawłowi to było bardzo świadome, że aby na mnie było widoczne, na tym słabym, na tym najniższym, aby Chrystus był powiększony na moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć, bo życiem jest dla mnie Chrystus. A w wersecie 24 widzimy i 25. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. I to jest piękne, abyście robili postępy. Abyście robili postępy.
Eure Freude im Glauben zu fördern.
Aby waszą radość w życiu rozkrzewiać. I do tego jest werset w Starym Testamencie o Izajasza, może było młodzi bracia. Izajasza
54.
Izajasza 54. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wspaniale. I to uczynił z nami Pan. On daje nam uszy jak uczniom, ale nie po to, abyśmy słuchali coraz więcej i coraz więcej, a potem, aby nas swędziały uszy, bo też Biblia mówi o tym, abyśmy uważali na to i zważali, bo możesz tak wiele usłyszeć. I w końcu już nie wiesz, gdzie masz głowę. Ale to nie chodzi o to, abyśmy coś dobrego tylko słyszeli i może coś jeszcze lepszego, może coś jeszcze interesującego i lepszego, ale chodzi o to, abyśmy usłyszeli Boży głos. Dlatego mamy uszy. I jak czytaliśmy, że kto ma uszy, niechaj słucha. W niemieckim jest, kto ma ucho. A my mamy dwa uszy.
Ohren hast du mir gegraben. Brandopfer und Schlachtopfer wolltest du nicht.
Nie chciałeś ofiar, ale uszy mi dałeś. I wyobraź sobie, że twój stworzyciel stwarza w tobie uszy. Stworzył w tobie uszy. I można też to przetłumaczyć, że ale uszy mi też przekułeś. Kiedyś byliśmy głusi i może jesteśmy do dzisiaj jeszcze głusi, ale Pan nam przeborował uszy. Przez Jego miłość do siebie. On nas pociągnął do siebie. My byliśmy gotowi, aby się oddać Mu. I służymy Mu tak chętnie w Jego domu. To jest jak ten sługa, który pozwolił sobie przekuć ucho, aby na zawsze służyć Panu dobrowolnie. Alleluja. I Pan nam budzi ucho. A jakie, co nam jeszcze daje? Język. Język. Język ludzi uczonych. A co może język? Abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. To jest takie ważne. Tego potrzebujemy w Kościele. Tak często byłem przez słowo brata czy siostry na nowo postawiony na nogi. Pozwól się pouczyć Panu przez Pana. Słuchaj Pana, pozwól Mu obudzić Twoje ucho i ćwicz. I ćwicz dawać słowo w Kościele, aby zachęcać. Mów w Kościele słowo. Nie tylko, abyś tylko coś powiedział, ale abyś był radością dla innych, abyś mógł zachęcić. A tu wiecie, a tu jest uczeń, napisane, że tu uczeń. W polskim jest ludzi uczonych, a w niemieckim jest, że jak ucznia. Aby Pan mógł obudzić nasze ucho i abyśmy mogli niektórych podbudować, zachęcić, wyprostować. Hebrajczyków 6, może jeszcze ten przeczytamy. Hebrajczyków 6, werset 10.
Ja 6, vers 10. So, ich lese mal.
Przeczytam. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Bóg nie jest niesprawiedliwy. Jak służymy świętym i usługujemy, to Paweł mówi, aby rozkrzewiać też radość braci i sióstr, aby służyć. W 2 Koryntian
2:21.
W niemieckim jest, że nie abyśmy byli panami waszej wiary. Nie abyśmy byli panami waszej wiary. Nie możemy w kościele panować. Nie możemy mieć autorytetu, gdzie na końcu będzie się nas bano. Apostoł Paweł tu, który ma naprawdę autorytet w kościele i w kościołach, ale on mówi, my nie jesteśmy panami waszej wiary. On jest bardzo pokorny. Nie abyśmy byli panami waszej wiary, ale my jesteśmy pomocnikami. Pomocnikami waszej radości. Tak jest w niemieckim. Pomocnikami waszej radości. A Paweł tak opisuje w liście do Filipian, tak wiele radości pisze o radości, która ma przybierać. A jeśli masz coś przeciwko Panu, to radość twoja się uszczupla. A gdy więcej Panu więcej Pana słuchasz i jesteś posłuszny, chcesz może coś sobie kupić, a Pan mówi do ciebie, zostaw. I ty słuchasz. I może nie klikniesz tam w Amazonie tego, co chcesz zamówić, ale słuchasz Pana, a Pan mówi w ogóle, może nie potrzebujesz. Naturalnie, że potrzebujemy też pewne rzeczy, ale nie musisz mieć wszystkiego. Bo w takim czasie my żyjemy. Ale to nie znaczy, że to jest dobre. Ale słyszysz Pana i słuchasz Jego i Pan zaopatruje cię i jest twoją zapłatą. Pan daje radość. Bo wiecie co, ja z natury to jestem taki, że jak zacznę sprzątać, to wiecie co, to zawsze jak zaczynam sprzątać, to wtedy śpiewam, gwizdam i gdzieś tam mnie Pan znowu ubogaca swoją radością. I dobrze jest, kiedy słuchamy Pana. Nie tylko wtedy, kiedy ktoś mi powie, musisz sprzątać, ale jak już usłyszysz, że trzeba posprzątać, trzeba poodkurzać, to możesz mieć też radość Pana. Ona nie przychodzi, ta radość, skądś tam. To nie ma tu żadnej metody, jak otrzymujemy tę radość, ale jak jesteśmy posłuszni. I teraz możemy się zająć ostatnimi wersetami w rozdziale pierwszym.
Führt nur ein Leben würdig des Evangeliums Christi.
Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. 27 werset.
Führt nur ein Leben. Wir haben früher immer sehr gerne in der gemeinsam die Worte
Czytaliśmy wcześniej to słowo jako prowadź jedno życie. Prowadźcie jedno życie. Nie podwójne. Nie jedno życie w kościele, a drugie życie prywatnie. To jest jedno życie. Bo wiecie, inaczej jest ciężko, jest trudno, bo nie możesz wszystkiego pogodzić. Jestem taki, jaki jestem.
Die Gemeinde ist kein, wie soll man sagen, keine Veranstaltung.
A Kościół to nie jest jakimś programem, gdzie włączysz i załączysz, a potem znowu odłączysz, ale prowadzimy jedno życie. Jedno życie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. A więc prowadzimy jedno życie. I to życie godne. Życie godne Ewangelii Chrystusowej. I tu Paweł wypowiada dwa razy słowo jedno. I to mi przypomina Efezjan 4. Tam też chodzi o życie godne. Efezjan 4, werset 1. Napominam was. O, widzicie, on tu też był uwięziony, on tu też był w więzieniu. Wyobraźcie sobie. Abyście postępowali zgodnie z waszym, z powołaniem waszym. A to, co on tu wylicza, to nie jest tylko nasze indywidualne życie, które my prowadzimy. Tam, gdzie mamy być, tam, gdzie mamy się gdzieś tam dobrze zachowywać albo być takimi uporządkowani, poukładani. Ale on mówi z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Bracia i siostry, to jest wielki problem dzisiaj, też pomiędzy nami, że ta jedność niestety jest zagubiona, zatraciła się.
Und damit geben wir uns nicht zufrieden.
I nie możemy być zadowoleni. I my nie możemy tylko po prostu tego tak przyjąć, ponieważ Pan ma plan. Pan powiedział na początku, ja będę budować mój Kościół. Jest jedno ciało i jedna głowa. I musimy tę jedność trzymać mocno. Pamiętacie, co było w Jeruzalemie, w Dziejach? Oni byli wypełnieni duchem i co jest tam napisane? Oni byli jednym sercem i jedną duszą. Ci, którzy uwierzyli, nie tylko mieli jednego ducha, ale byli jednego serca. Jeśli duch nas ożywi i jesteśmy dziećmi Bożymi, to my mamy taką potrzebę w nas, aby żyć w jedności z innymi dziećmi Bożymi, aby być w społeczności razem. I to jest społeczność dla Ewangelii. Chcę i pragnę być w tej jedności. Nie chcę być w jakimś innym dziele Bożym, który ja chcę wykonywać, bo Bóg może mi powiedzieć, ja tego w ogóle nie chciałem. Ty chciałeś coś robić dla Boga, a Bóg ci powie, wiesz, ty mówisz, że robisz coś dla Boga, że otrzymałeś zadanie, a ja ci w ogóle nie dałem tego zadania. Ponieważ Pan ma swój plan na tej ziemi, aby mieć swoje dzieło. On chce mieć swój Kościół w jedności. I jak były już problemy w kościele, że była różnica zdań, a ty może jesteś za tym bratem, a ty może jesteś za tym bratem, no co to jest? A potem Paweł mówi, To jest podział między wami. To jest podział.
Wie viele Gemeinden gibt's?
Ile jest kościołów?
Wie viele Gemeinden hat Jesus?
A ile Eine. Kościołów ma Jezus? Jedną. Jeden kościół. Jeden.
Und, wir leben heute in einer Zeit,
żyjemy w takim czasie, gdzie jest to takie normalne, że chrześcijanie, nowozrodzeni, żyją w różnych grupach. I my wiemy, że to nie jest normalny stan. Od początku tak nie było. I sam Pan powiedział już o rozwodzie, jak pytano go o rozwód. I Pan powiedział, że od początku tak nie było. Od początku tak nie było. To nie był Boży plan. Jest jeden mąż, jedna żona. To jest zasada u Boga. A więc Chrystus i Kościół. To jest takie proste. A my, ludzie, to komplikujemy. Ponieważ nie żyjemy Chrystusem. Chrystus jest jeden. Dlatego Paweł mówi, czy Chrystus jest podzielony? Czy Chrystus jest podzielony? Jak ty możesz mówić, ja żyję Chrystusem, ty mówisz, ja żyję Chrystusem, a się rozdzielamy, bo się kłócimy. Dlatego, że tak często jesteśmy przekonani o samych sobie i czasami myślimy lepiej niż Bóg. Bóg chce pogodzenia, Bóg chce przebaczenia, Bóg chce, abyśmy się przyjmowali jedni drugich, ale my ludzie chcemy się różnić. My czynimy różnicę. To już wyszło też dzisiaj. I wczoraj, i dzisiaj rano. Dlatego Pan musi być nam naprawdę łaskawy, abyśmy zobaczyli jasno, jakiej jedności Pan pragnie prowadzić życie godne Ewangelii, abyśmy stali w jednym duchu i z jedną duszą i jedną duszą toczyli walkę. Twój duch jest nowozrodzony, ale to musi być też praktyczne. A jak ma być praktycznie? Twoja dusza też musi się przyłączyć. Twoje myślenie, twoje życzenie, wszystko, co twoja osobowość, co jest twoją osobowością, co jest twoją duszą, ona musi być zainwolwowana w tę walkę. Dlatego musimy się modlić o to, aby nasze myśli zostały odnowione, aby nasze myślenie zostało odnowione i wtedy możemy stać razem w jednym duchu, w jednej duszy, w walce. Jezus w Jana 17 bardzo mówił jasno. On powiedział tu cel.
Gerade mal 22 und 23.
On powiedział tu o celu, że a tę chwałę, którą im dałem, nie chwałę, którą ty mi dałeś, dałem im, aby byli jedno. Tak jak my jesteśmy jedno. A jak to jest możliwe? Jak możemy być jedno? Jak Jezus z Ojcem jest jedno? To jest coś wysokiego. Ale ty możesz tylko czynić to w tym życiu, które otrzymaliśmy od Boga. I my wiemy, że to życie może wyrazić tę jedność. To jest owoc tego życia. Chrystusa w nas. Chrystus w nas. Nadzieja chwały, abyśmy mogli być jedno. ja w was, ja w nich, ty we mnie, abyśmy mogli być razem ukończeni. Aby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Musi być świadectwo. I my weszliśmy w to świadectwo. I nie chcę niczego, o nic innego nie walczyć, ale chcę moje życie dawać Chrystusowi i Kościołowi, aby Pan nas znowu pozyskał i przyprowadził z powrotem. Wielu z nas widziało bardzo jasno. Niektórzy przyszli, są nowi, niektórzy już urośli i musimy wszyscy widzieć, w jakiej rzeczy się znajdujemy. Pomyśl, wtedy Jezus miał tylko paru ludzi, jak był na tej ziemi. Paru ludzi pozyskał, nie było ich wielu. I my też nie jesteśmy wielu. No ty możesz powiedzieć, no jeszcze nie. Ale uwierz Panu, że będzie więcej. Ale pozwól Panu czynić i nie patrz na puste krzesła i nie módl się, Panie, wypełnij te krzesła. Ty musisz patrzeć na Pana. Bo to chodzi o jakość. My nie czynimy jakiegoś dzieła, żeby teraz, tak jak w armii jest, tak jak jest w wojsku. Wszyscy wiedzą, kiedy trzeba się położyć na ziemi i się modlić. Nie, nie. Takiej jedności my nie potrzebujemy. Bo naszą jednością jest Chrystus. A Chrystus żyje w nas. I my możemy żyć Jego życiem. I bez wyobrażenia, jak to ma wyglądać. Tu mamy tu trochę takiego planu objawionego i mamy takie punkty, ale musimy się poddać Duchowi, poddać się Panu, który poprowadzi, tak jak poprowadził uczniów do Filipii. Czytałem o tym, że mieliście gdzieś apostołów, tam czytaliśmy w objawieniu, że ale mam coś przeciwko Tobie. A więc Pan może mieć coś przeciwko Kościołowi, który był dotychczas takim nawet przodującym Kościołem. Ale Pan mówi, zawróć do pierwszej miłości. Czyń pierwsze dzieła. I tu widzę Filipian, oni znali pierwsze dzieła. To jest brać udział w tym, co Pan czyni. Być zainwolwowani w to, co Pan chce. Aby być gotowi do walki, aby być gotowi do tego, by znać Pana. Panie Jezu, tak naprawdę otrzymałem taką chęć, aby na nowo się otworzyć. Potrzebujemy mieć tę świadomość, że jesteśmy ważni w życiu Kościoła. Pan potrzebuje nas wszystkich. Wyobraź sobie, jak wszyscy powiemy, Panie, oddaję się Tobie dla Twego planu. Panie, poświęcam się, by żyć Chrystusem dla budowy Kościoła. Poświęcam się dla tego dzieła, dla dzieła, które Ty rozpocząłeś. Za tym kryje się wielka moc. Nawet jak to tylko 10 powie i przyjdą razem, Panie, poświęcam się Tobie. Buduj Twój Kościół w Stuttgarcie. Buduj dalej w Monachium. Alleluja. W Aalen. W Tübingen. W Reutlingen.
W Pforzheim.
W Karlsruhe.
Der Herr wirkt.
Pan działa. Bonn, zapomnieliśmy.
Ja,
Alleluja.
Paris.
Paryż.
L'église à Paris.
L'église Paris.
Alleluja. Merveilleux. Der Herr ist wunderbar.
Pan jest cudowny.
Berufen,
on nas powołał do swojego królestwa, do swojego planu. I to my jesteśmy. Co mamy robić?
Chrystus lieben.
Żyć Chrystusem. Amen.